Dom wydawniczy Rebis przedstawia Erich Maria Remarque. Łuk triumfalny. Przełożył Ryszard Wojnakowski. Czyta Krzysztof Gosztyła. Rozdział pierwszy. Kobieta zbliżała się do Rawika z ukosa. Szła szybko, ale jakby dziwnie się zataczając. Rawik zauważył ją dopiero w chwili, gdy znalazła się tuż obok niego. Ujrzał bladą twarz z wysoko osadzonymi kośćmi policzkowymi i szeroko rozstawionymi oczami. Twarz była nieruchoma i przypominała maskę. Sprawiała wrażenie zapadniętej, a oczy w świetle latarni miały wyraz takiej szklistej pustki, że zwróciło to jego uwagę. Kobieta przeszła tak blisko, że omal go nie musnęła. Wyciągnął rękę i chwycił ją za ramię. W następnym momencie zachwiała się i byłaby upadła, gdyby jej nie przytrzymał. — Dokąd się pani śpieszy? — zapytał po chwili, nie puszczając jej ramienia. Kobieta wytrzeszczyła na niego oczy. — Proszę mnie puścić — szepnęła. Rawik nie odpowiedział, wciąż trzymał ją za ramię. — Proszę mnie puścić — co to ma znaczyć? Kobieta ledwo poruszała ustami. Rawik miał wrażenie, że w ogóle go nie widzi. Przeszywała go wzrokiem na wylot, wpatrując się gdzieś w pustkę nocy, a on był tylko czymś, co ją powstrzymało i do czego musiała teraz mówić. — Proszę mnie puścić. Od razu się zorientował, że nie ma do czynienia z dziwką. Nie była też pijana. Nie ściskał już mocno jej ramienia. Gdyby chciała, mogłaby się uwolnić, ale nie zauważyła tego. Rawik odczekał chwilę. Dokąd się pani naprawdę wybiera w nocy? Sama? O tej porze w Paryżu? Zapytał jeszcze raz spokojnie i puścił ją. Kobieta milczała, ale nie ruszyła dalej. Wydawało się, jakby raz zatrzymana, nie potrafiła znów iść. Rawik oparł się o balustradę mostu. Poczuł pod rękami wilgotny, porowaty kamień. Może tam? Wskazał głową za siebie w dół, gdzie sekwana w szarym, rozpływającym się blasku toczyła bez ustanku swe wody pod cienie Pont de l'Alma. Kobieta nie odpowiadała. Za wcześnie, rzekł Rawik. Za wcześnie i o wiele za zimno w listopadzie. Wyciągnął paczkę papierosów i zaczął grzebać po kieszeniach w poszukiwaniu zapałek. Stwierdził, że w wąskim pudełku zostały mu tylko dwie. Pochylił się więc przezornie, żeby osłonić dłońmi płomień przed lekkim wiatrem od rzeki. — Mnie też proszę dać papierosa — powiedziała kobieta bezdźwięcznym głosem. Rawik wyprostował się i pokazał jej opakowanie. Algierskie. Czarny tytoń Legii Cudzoziemskiej, prawdopodobnie za mocne. Dla pani? Nie mam przy sobie innych. Kobieta pokręciła głową i wzięła papierosa. Rawik przytknął do niego płonącą zapałkę. Kobieta paliła śpiesznie, zaciągając się głęboko. Rawik wyrzucił zapałkę za balustradę. Spadała w ciemności, niczym mały meteor. I zgasła dopiero, gdy zetknęła się z wodą. Mostem powoli nadjechała taksówka. Szofer zatrzymał się. Zerknął w ich stronę i zaczekał chwilę, po czym dodał gazu i ruszył dalej po mokrym, błyszczącym, czarnym asfalcie. Aveni Georges Saint. Rawik poczuł nagle, jak ogarnia go zmęczenie. Ciężko pracował przez cały dzień i nie mógł zasnąć. Dlatego wyszedł jeszcze na miasto, żeby się napić. I teraz, w jednej chwili, w wilgotnym chłodzie późnej nocy, zmęczenie uderzyło w jego głowę jak worek. przyjrzał się kobiecie. Dlaczego właściwie ją zatrzymał? Coś było z nią nie tak, to jasne, ale co go to obchodziło? Widział już wiele kobiet, z którymi coś było nie tak, zwłaszcza nocą, zwłaszcza w Paryżu. I teraz było mu wszystko jedno, pragnął tylko przespać się parę godzin. Niech pani idzie do domu, powiedział. Czego pani szuka o tej porze na ulicy? W najlepszym razie może pani mieć nieprzyjemności. Postawił kołnierz płaszcza i odwrócił się, żeby odejść. Kobieta popatrzyła na niego nierozumiejącym wzrokiem. Do domu? Powtórzyła. Rawik wzruszył ramionami. Do domu, do mieszkania, do hotelu, niech pani to nazywa jak chce. Dokądkolwiek. Chyba nie chce pani, żeby zgarnęła panią policja. Do hotelu, mój Boże. Rawik zatrzymał się. Znowu ktoś, kto nie wie dokąd pójść, pomyślał. Powinien był to przewidzieć zawsze to samo. W nocy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a następnego ranka znikają, zanim się obudzisz. Wtedy już wiedzą, dokąd. Dobrze znane, tanie zwątpienie, które przychodzi i odchodzi razem z ciemnością. Odrzucił papierosa. Ach, jakby sam nie znał tego aż do przesady. Chodźmy gdzieś napić się wódki, zaproponował. Tak było najprościej. Wtedy będzie mógł zapłacić i wyjść, a ona sama zdecyduje, co ze sobą zrobić. Kobieta wykonała niepewny ruch i potknęła się. Rawik złapał ją za ramię. Zmęczona? Zapytał. Nie wiem. Chyba tak. Zbyt zmęczona, żeby móc zasnąć? Skinęła głową. Zdarza się. No, to chodźmy. Trzymam panią. Ruszyli w górę, a Avenue Marceau. Rawik czuł, jak kobieta opiera się na nim. Opierała się tak, jakby właśnie upadała i musiała się czegoś przytrzymać. Szli Avenue Pierre-Premier de Serbie. Za skrzyżowaniem z Richelieu ulica otwierała się i w oddali na tle deszczowego nieba pojawiła się niewyraźna ciemna sylwetka masywnego łuku triumfalnego. Rawik wskazał oświetlone wąskie wejście prowadzące do lokalu w piwnicy. Wejdźmy tutaj. Tu powinni mieć jeszcze coś do picia. Była to knajpa szoferów. W środku siedziało paru taksówkarzy i dwie prostytutki. Kierowcy grali w karty, dziwki piły absynt. Zmierzyły kobietę szybkim spojrzeniem i odwróciły się obojętnie. Starsza ziewnęła głośno, druga leniwie zaczęła się malować. Do głębi pomieszczenia młodszy kelner o twarzy naburmuszonego szczura nasypał trocin na kamienną posadzkę i zaczął je wymiatać na korytarz. Rawik z kobietą usiedli przy stoliku obok wejścia. Miejsce było dobre, w razie czego mógł szybciej się ulotnić. Nie zdjął płaszcza. Czego się pani napije? Zapytał. Nie wiem. Czegokolwiek. Dwa kalwadosy, zamówił Rawik u kelnera w kamizelce i z podwiniętymi rękawami koszuli. I paczkę Chesterfieldów. Nie mamy, oświadczył kelner. Są tylko francuskie. Dobrze, w takim razie paczkę zielonych Lorensów. Zielonych też nie mamy. Są tylko niebieskie. Rawik przyglądał się przedramieniu kelnera z wytatuowaną nagą kobietą, która chodziła ponad chmurami. Mężczyzna podążył wzrokiem za jego spojrzeniem, zacisnął pięść i napiął mięśnie. Kobieta zakołysała lubieżnie biodrami. Niech będą niebieskie, zgodził się Rawik. Kelner skrzywił usta w uśmiechu. Może znajdzie się jeszcze paczka zielonych, oznajmił i oddalił się człapiącym krokiem. Rawik popatrzył za nim. Czerwone pantofle, powiedział, i baletnica w tańcu brzucha. Pewnie służył w tureckiej marynarce. Kobieta położyła dłonie na stole. Uczyniła to w taki sposób, jakby nie zamierzała już ich podnieść. Dłonie miała zadbane, ale to nic nie mówiło. Nie były zresztą bardzo zadbane. Zauważył, że paznokieć środkowego palca prawej ręki ma ułamany i chyba urwany, a nie spiłowany. W niektórych miejscach odprysł lakier. Kelner przyniósł kieliszki i paczkę papierosów. Zielone Lorensy, znalazłem jeszcze paczkę. Tak sobie pomyślałem. Był pan w marynarce? Nie, w cyrku. A to jeszcze lepiej. Rawik podał kobiecie kieliszek. Proszę to wypić. To najlepsze o tej porze. A może chce pani kawy? Nie. Proszę wypić. Naraz. Kobieta skinęła głową i opróżniła kieliszek. Rawik popatrzył na nią. Miała zgaszoną twarz, wyblakłą, prawie bez wyrazu. Usta pełne, ale blade. Kontury wydawały się zamazane i tylko włosy były bardzo piękne. Połyskliwy, naturalny blond. Na głowie miała beret, a pod płaszczem przeciwdeszczowym niebieski kostium na miarę. Kostium uszyty był przez dobrego krawca, ale zielony kamień pierścionka na palcu wydawał się o wiele za duży, żeby nie był fałszywy. Ma pani ochotę na jeszcze jednego? Spytał Rawik. Skinęła głową. Przywołał gestem kelnera. Jeszcze dwa kalwadosy, ale większe kieliszki. Większe kieliszki? W środku też ma być więcej? Tak. A więc dwa podwójne kalwadosy. Słusznie się pan domyślił. Rawik postanowił szybko opróżnić swój kieliszek i wyjść. Nudził się i był bardzo zmęczony. Na ogół cierpliwie znosił niespodziewane zdarzenia. Miał za sobą 40 lat życia obfitującego w zmienne koleje losu, ale aż za dobrze znał już takie sytuacje jak ta. Od kilku lat mieszkał w Paryżu i nie bardzo mógł sypiać w nocy. O tej porze na mieście widywało się różne rzeczy. Kelner przyniósł kalwados. Rawik wziął kieliszek wódki jabłkowej o ostrym, aromatycznym zapachu i postawił ostrożnie przed kobietą. Proszę wypić jeszcze i to. Niewiele pomoże, ale rozgrzewa. A do tego, co panią gryzie, proszę nie przywiązywać zbyt wielkiej wagi. Niewiele ważnych rzeczy wytrzymuje próba czasu. Popatrzyła na niego, ale nie tknęła alkoholu. Tak bywa, podjął, zwłaszcza w nocy. Noc skłania do przesady. Kobieta nadal patrzyła na niego. Nie musi mnie pan pocieszać, przemówiła w końcu. Tym lepiej. Rawik rozejrzał się za kelnerem. Miał dosyć. Znał ten typ kobiet. Pewnie Rosjanka, pomyślał. Ledwo gdzieś usiądą, jeszcze zmoknięte, bez grosza. Zaraz zaczynają się panoszyć. Jest pani Rosjanką? Nie. Rawik zapłacił i wstał, chcąc się pożegnać. W tym samym momencie kobieta również wstała. Zrobiła to bez słowa, jakby to było oczywiste. Rawik popatrzył na nią niezdecydowanie. Dobrze, pomyślał. Równie dobrze mogę to zrobić na zewnątrz. Zaczęło padać. Rawik zatrzymał się przed wejściem. W którym kierunku pani idzie? Był zdecydowany ruszyć w przeciwną stronę.
Nie wiem. Dokądkolwiek.
A gdzie pani mieszka? Kobieta drgnęła gwałtownie.
Tam nie mogę iść. Nie. Nie mogę, nie tam.
Jej oczy w jednej chwili wypełniły się dzikim strachem.
Pokłóciła się,
pomyślał Rawik. Miała jakąś scysję i wybiegła na ulicę. Przemyśli sobie wszystko i jutro w południe wróci. Zna pani kogoś, do kogo mogłaby pani pójść? Ma pani jakąś znajomą? Może pani zadzwonić z knajpy?
Nie. Nie mam nikogo.
Ale musi pani gdzieś pójść. Nie ma pani pieniędzy na pokój?
Mam.
No to niech pani idzie do hotelu. Wszędzie tutaj w tych bocznych uliczkach są hotele. Nie odpowiedziała. Dokąd musi pani pójść? Zniecierpliwił się Rawik. Nie może pani przecież zostać w deszczu na ulicy. Kobieta otuliła się szczelniej płaszczem.
Ma pan rację, stwierdziła, jakby powzięła w końcu decyzję. W zupełności ma pan rację. Dziękuję. Proszę się już o mnie nie martwić na pewno. Dokądś pójdę. Dziękuję.
Przytrzymała jedną ręką pod szyją rozchylający się kołnierz płaszcza.
Dziękuję za wszystko.
Popatrzyła z dołu na Rawika spojrzeniem pełnym bólu i spróbowała się uśmiechnąć, lecz jej się nie udało, a potem już bez wahania, bezgłośnym krokiem oddaliła się w mrzącym deszczu. Rawik postał jeszcze chwilę.
Psia krew!
Mruknął zaskoczony i niezdecydowany. Nie wiedział, skąd to się wzięło i co to było. Smutny uśmiech, albo spojrzenie, albo pusta ulica, może noc. Wiedział tylko, że nie zostawi samej tej kobiety, która wyglądała nagle we mgle niczym zagubione dziecko. Ruszył za nią. Niech pani idzie ze mną, powiedział opryskliwie, coś się na pewno znajdzie. Dotarli do Etual. Ogromny, bezkresny plac rozciągał się przed nimi w sączącej się szarości. Mgła zgęstniała. Nie było już widać odchodzących promieniście ulic. Był tylko rozległy plac ze świecącymi tu i ówdzie mętnymi księżycami latarń oraz kamienną budowlą ogromnego łuku, który ginął we mgle, jakby podpierał smutne niebo i osłaniał samotny, blady płomień na grobie nieznanego żołnierza, wyglądającym niby ostatni grób ludzkości wśród nocy i opuszczenia. Przemierzyli na ukos cały plac. Rawik szedł szybkim krokiem. Był zbyt zmęczony, żeby myśleć. Słyszał obok siebie niepewne, miękkie kroki kobiety, która podążała za nim w milczeniu z opuszczoną głową, zanurzywszy ręce w kieszeniach płaszcza. Mały, obcy płomień życia. I nagle, w późnej samotności placu, mimo że nic nie wiedział o niej, a może właśnie z tego powodu, wydała mu się przez chwilę w dziwny sposób przynależna do niego. Była mu obca, tak jak on sam czuł się wszędzie obco. A to dziwnie ją do niego zbliżało, bardziej niż mnogość słów i niwelująca moc przyzwyczajenia, jakie przynosi czas. Rawik mieszkał w małym hotelu przy przecznicy Avenue Wagram za Place de Terne. Budynek znajdował się w dość opłakanym stanie. Nowy był, tylko szyld nad wejściem z napisem Hotel International. Zadzwonił do drzwi. Macie jeszcze jakiś wolny pokój? Zapytał posługacza, który mu otworzył. Zaspany chłopiec wytrzeszczył na niego oczy. Konsjerza nie ma, wyjąkał w końcu. To widzę. Pytałem cię, czy jest jeszcze wolny pokój. Chłopiec bezradnie wzruszył ramionami. Widział, że z Rawikiem jest kobieta, ale nie rozumiał, do czego potrzebny mu jeszcze jeden pokój. Z doświadczenia wiedział, że nie po to przyprowadza się kobiety. Madam, śpi, wyrzuci mnie na zbity pysk, jak ją zbudzę. Powiedział i podrapał się jedną nogą w drugą. No cóż, w takim razie sami będziemy musieli sprawdzić. Rawik dał chłopcu napiwek, wziął klucz i ruszył przed kobietą po schodach na górę. Zanim otworzył swój pokój, przyjrzał się sąsiednim drzwiom.
Nie stały przed nimi buty, zapukał dwa razy. Nikt nie odpowiedział. Ostrożnie nacisnął klamkę. Drzwi były zamknięte na klucz. Wczoraj był pusty, mruknął. Spróbujemy jeszcze z drugiej strony. Właścicielka prawdopodobnie zamknęła, bo bała się, że pluskwy uciekną. Otworzył swój pokój. Proszę usiąść na chwilę. Wskazał czerwoną sofę, wypchaną końskim włosiem. Zaraz wracam. Otworzył drzwi okienne prowadzące na wąski żelazny balkon, skąd przelazł przez kratę łączącą na sąsiedni i zbadał drzwi. One również były zamknięte. Zrezygnowany wrócił do pokoju. Nie da rady. Nie załatwię pani tutaj pokoju. Kobieta siedziała w rogu sofy. Mogę posiedzieć jeszcze chwilę? Rawik przyjrzał się jej uważnie. Wydawało się, że nie jest w stanie się podnieść. Jej twarz rozsypywała się ze zmęczenia. Może pani tu zostać, powiedział. Tylko chwilę. Może się pani tutaj przespać. Tak będzie najprościej. Sprawiała wrażenie, jakby nie dosłyszała. Powoli, niemal automatycznie poruszała głową. Powinien pan był zostawić mnie na ulicy, a teraz... Sądzę, że teraz już nie jestem w stanie. Też tak sądzę. Może pani tu zostać i się przespać, to najlepsze rozwiązanie. A rano zobaczymy, co dalej. Popatrzyła na niego. Nie chciałabym panu, mój Boże. Naprawdę mi pani nie przeszkadza. Już nieraz zdarzało się, że ktoś zostawał tutaj na noc, bo nie wiedział, dokąd pójść. W tym hotelu mieszkają uchodźcy. Takie rzeczy zdarzają się prawie codziennie. Może pani wziąć łóżko, ja będę spał na sofie. Jestem przyzwyczajony. Nie, mogę tutaj siedzieć dalej. Jeśli tylko będę mogła jeszcze posiedzieć, to wystarczy. No dobrze, jak pani chce. Rawik zdjął płaszcz i powiesił na wieszaku. Następnie wziął pled i poduszkę z łóżka i przysunął krzesło do sofy. Z łazienki przyniósł płaszcz kąpielowy i powiesił na oparciu krzesła. Proszę, powiedział, to wszystko, co mogę pani dać. Jeśli pani chce, może też pani dostać piżamę. W szufladzie komody jest ich kilka. Od tej pory przestaje się już o panią troszczyć. Teraz może pani skorzystać z łazienki. A ja muszę jeszcze coś zrobić. Kobieta pokręciła głową. Rawik stanął przed nią. Ale płaszcz zdejmiemy, powiedział. Jest kompletnie przemoczony. Niech pani da także beret. Podała mu jedno i drugie. Położył poduszkę w rogu sofy, to pod głowę, a krzesło po to, żeby śpiąc nie spadła pani na podłogę. Przysunął je do sofy. Teraz jeszcze tylko buty, o, naturalnie mokre na wylot. Niezawodny sposób, żeby się przeziębić. Ściągnął jej pantofle, wyjął z szuflady krótkie wełniane skarpety i włożył na jej stopy. No, teraz od biedy ujdzie. W krytycznych momentach należy zadbać o odrobinę komfortu. To stara zasada żołnierska. Dziękuję, powiedziała kobieta. Dziękuję. Rawik poszedł do łazienki i odkręcił kurki. Woda trysnęła do umywalki. Poluzował krawat i nieobecnym wzrokiem przyglądał się sobie w lustrze. Baczne spojrzenie oczu osadzonych głęboko w cieniu oczodołów. Szczupła twarz, śmiertelnie zmęczona. Gdyby nie właśnie oczy. Wargi zbyt miękkie w porównaniu z bruzdami wyżłobionymi od nosa do ust. A nad prawym okiem przechodząca w ząbkowanej postaci pod włosy długa blizna. Jego myśli przerwało brzęczenie telefonu. Psia krew. W ciągu sekundy wszystko zapomniał. Zdarzały się takie chwile zatopienia, ale obok była przecież jeszcze kobieta. Już idę, zawołał. Przestraszona? Podniósł słuchawkę. Co? Tak, dobrze. Tak, oczywiście, tak. Tak jakoś się da. Tak, gdzie? Dobrze, już wychodzę. Gorącej kawy, mocnej kawy. Tak. Bardzo ostrożnie odłożył słuchawkę na widełki i przez kilka sekund siedział w zamyśleniu na poręczy sofy. Muszę wyjść, wyjaśnił. To pilne. Kobieta natychmiast wstała. Trochę się chwiała i musiała oprzeć się o krzesło. Nie, nie. Rawika wzruszyła na moment ta posłuszna ochoczość. Może pani tu zostać, proszę się przespać. Ja muszę wyjść na godzinę dwie. Nie wiem na jak długo. Spokojnie, może pani zostać. Włożył płaszcz. Przemknęła mu przez głowę pewna myśl, ale natychmiast puścił ją w niepamięć. Ta kobieta nic nie ukradnie. Nie należała do tego typu ludzi, który znał aż za dobrze. Niewiele zresztą było do ukradzenia. Stał już przy drzwiach, kiedy zapytała. Mogę pójść z panem? Nie, to niemożliwe. Proszę zostać tutaj, niech pani sobie weźmie, czego pani jeszcze potrzebuje. Łóżko też, jeśli pani chce. Koniak stoi tam, proszę się przespać. Odwrócił się. Niech pan zostawi włączone światło, powiedziała nagle szybko kobieta. Rawik wypuścił klamkę z ręki. Boi się pani? Zapytał. Skinęła głową. Wskazał klucz. Proszę zamknąć za mną, a potem wyciągnąć klucz. Na dole jest drugi, wezmę od portiera i otworzę sobie. Pokręciła głową. Nie o to chodzi, ale proszę, niech pan zostawi światło włączone. Ach tak. Rawik spojrzał na nią badawczo. Tak czy owak nie zamierzałem go gasić. Spokojnie może się palić. Znam to. Miewałem już takie okresy. Gdy znalazł się na rogu Rue des Acacias, nadjechała z naprzeciwka taksówka. Proszę na Rue Lauriston 14. Śpieszy mi się. Szofer zawrócił i skręcił w Avenue Carnot. Kiedy przecinał Avenue de la Grande Armée, z prawej strony wyskoczyło małe dwuosobowe auto. Samochody zderzyłyby się, gdyby jezdnia nie była mokra i śliska. To dlatego dwuosobowe autko zarzuciło przy hamowaniu na środek jezdni tuż obok maski taksówki. Lekki wóz kręcił się jak karuzela. W małym Renault siedział mężczyzna w okularach i czarnym, sztywnym kapeluszu. Przy każdym obrocie widać było przez chwilę jego bladą, oburzoną twarz. W końcu samochód przestał się kręcić i ruszył w kierunku łuku triumfalnego na końcu ulicy, jakby to była ogromna brama Hadesu. Mały zielony owad z wygrażającą białą pięścią na tle nocnego nieba. Kierowca taksówki odwrócił się do Rawika. A widział pan już kiedyś coś takiego? Owszem. Ale w takim kapeluszu? No jak ktoś w takim kapeluszu może jechać po nocy tak szybko? Miał prawo, to on miał pierwszeństwo jazdy. Dlaczego mu pan wymyśla? No oczywiście, że miał prawo. Właśnie dlatego mu wymyślam. A co by pan zrobił, gdyby nie miał? Też bym mu wymyślał. Wygląda na to, że ułatwia pan sobie życie. Wymyślałbym, ale inaczej. Wyjaśnił szofer i skręcił w Avenue Foch. Nie z takim zdziwieniem. Rozumie pan? Nie. Proszę wolniej jeździć na skrzyżowaniach. No, zamierzałem, tak czy owak. Cholerna ślizgawka na środku jezdni. Ale dlaczego właściwie pan pyta, skoro potem nie chce pan słyszeć odpowiedzi? Bo jestem zmęczony, odparł zniecierpliwiony Rawik, bo jest noc. Jeśli o mnie chodzi, także dlatego, że jesteśmy iskrą na nieznanym wietrze. Niech pan przyspieszy.
A to co innego. Szofer przytknął palce do czapki na znak pewnego szacunku. To rozumie.
Proszę mi powiedzieć, odezwał się po chwili Rawik, którego naszło pewne podejrzenie. Nie jest pan Rosjaninem?
Nie. Ale czytam różne rzeczy, kiedy czekam na klientów.
Nie mam dziś szczęścia do Rosjan, pomyślał Rawik. Oparł głowę na zagłówku kanapy. Kawy, pomyślał, gorącej, czarnej kawy. Oby mieli jej pod dostatkiem. Moje ręce muszą być cholernie spokojne. Jeśli nie da się inaczej, Weber będzie musiał zrobić mi zastrzyk. ale na pewno się da. Opuścił szybę w oknie i wdychał powoli i głęboko wilgotne powietrze.